Chciałbym dziś sięgnąć do wielu tekstów Słowa Bożego. Rozpoczynając to moje zwiastowanie, sięgniemy do tematu, który brzmi wezwani na przesłuchanie. Ewangelia Jana, 18 rozdział i wybrane wersety. Wtedy oddział żołnierzy i dowódca i słudzy żydowscy pojmali Jezusa i związali go i zaprowadzili najpierw do Annasza, był bowiem teściem Kajfasza, który był w tym roku arcykapłanem. A Kajfasz był właśnie tym, który doraził Żydom, że jest lepiej, aby jeden człowiek umarł za lud. Nasze dzisiejsze spotkanie to spotkanie też przy stole. Spotkanie wspominające śmierć Jezusa Chrystusa. To, co się zdarzyło na Golgocie. I dlatego jesteśmy w tym miejscu, by mówić o radości, mimo że w cieniu krzyża. I zanim ukrzyżowano Jezusa Chrystusa, zanim doszło do wykonania wyroku, to wszyscy wiemy, iż miało miejsce wiele spotkań, przesłuchań przez przedstawicieli władzy. I to właśnie te przesłuchania ostatecznie zdecydowały o wyroku skazującym. I chciałbym przypomnieć nam, zanim sięgniemy po chleb i wino, przypomnieć nam, w jakiej atmosferze to przesłuchanie odbywało się, przed kim one się odbywały i jaki był sens tych przesłuchań, co one znaczą dziś dla nas, gdy czytamy Boże Słowo. I pierwsze przesłuchanie odbyło się przed Annaszem. Ja nie cytuję wszystkich tekstów, nie będę czytał w całości tych tekstów, które widzicie, ale wybrane wersety, a czasami tylko jeden. Wtedy arcykapłan zapytał Jezusa o Jego uczniów i o naukę Jego. Aresztowano Jezusa Chrystusa i zdecydowano, że stanie przed Annaszem, przed już nieurzędującym arcykapłanem. Ale jest prawdopodobne, że Annasz był czy stał na czele Sanhedrynu. Cieszył się ogromnym autorytetem i sądzono, że wystarczy przed nim postawić Jezusa Chrystusa, aby otrzymać jakiś wyrok, aby skazać Jezusa, bo taki był sens przyprowadzenia go do Annasza. A kiedy on przeprowadził wstępne przesłuchanie, gdy zorientował się w treści oskarżeń, uznał, że nie jest właściwie władny podjąć decyzji i na koniec przekaże go do aktualnie urzędującego Kajfasza, arcykapłana. Ale zanim doszło do przekazania, zadał kilka interesujących pytań Jezusowi. Wśród tych pytań było pytanie, a ci uczniowie to kim są? Jak myślą? Jak postępują? Czy są tacy sami jak nauczyciel? Zapytał o uczniów Jego. Kim oni są? Czy oni Ciebie naśladują? I jest tu pewien sens w zadanym pytaniu. Bo jeśli pytał, kim są, to chciał wiedzieć, czy zlikwidowanie nauczyciela rozwiąże problem? Czy właściwie ci, którzy idą za Jezusem i tak poniosą tę wieść, to nauczanie, które odebrali od Jezusa Chrystusa. To byli zwykli ludzie, ale otrzymali niezwykłe nauczanie. Mieli niezwykłą społeczność z tym, którego dziś w tym miejscu ma przed Annasz, przed sobą i słyszy oskarżenia. Oni ufali Jezusowi. Oni z Nim związali swoje życie. Mieli zapewne chwilę zwątpień. Ale z tego, co wiemy z Nowego Testamentu, nie byli ludźmi, którzy szli na kompromis. nie szli na kompromis z grzechem. Zawsze mieli swą tożsamość. Można było łatwo ich rozpoznać. Gdyby wam tylko zacytowano pewne fragmenty określające ich życie, umielibyśmy powiedzieć, tak, to jest mowa o Janie, to jest mowa o Piotrze, albo ktoś mówi o apostole Pawle. Oni poszli za Jezusem Chrystusem w 100%. Nigdy nie zrezygnowali z tej swojej tożsamości, którą zadeklarowali Jezusowi Chrystusowi. Wielu ludzi dziś jest za Jezusem, ale nigdy nie byli z Jezusem. I dlatego ci wielcy znani ludzie są wielkimi dla mnie poganami. Deklarują się, że są za Jezusem, że są gotowi na wiele rzeczy. Ale myślę, że wśród chrześcijan mamy to zjawisko. Uczniowie nie byli niezastąpionymi fachowcami, ale byli gorliwi. A ta gorliwość ich została wypełniona mocą Ducha Świętego. I ci uczniowie zmienili krajobraz, moglibyśmy powiedzieć, Europy, Azji. Tam, gdzie szli, mówili o Jezusie Chrystusie. Ale oni byli z Nim, nie tylko za Nim. Łatwo jest mówić o miłości. I to gładko idzie chrześcijanom. Znacznie trudniej jest realizować chrześcijańskie życie. Dlatego Annasz usłyszał w odpowiedzi od Jezusa Chrystusa, pytaj ich. Niech oni powiedzą, jacy są. Ja za nich nie będę odpowiadał. To oni muszą powiedzieć, kim są, jakie chcą życie prowadzić, jak je realizować, kogo chcą reprezentować, czy Bóg jest najważniejszą osobą ich życia. Przypisuje się Jezusowi, że chciał stworzyć taką potajemną sektę Eseńczyków, ale jego zamiarem to nie było. On chciał mieć zwykłych ludzi, którzy są dla Chrystusa gotowi iść w najtrudniejsze miejsca i złożyć świadectwo o Jego łasce, o Jego miłości, ale też chcą pokazać przez swoje życie, że są z Jezusem Chrystusem. Dlaczego o tym mówię? Bo mam słowo do tych, którzy może planują i zamierzają ruszyć poza nasz kraj i chcą gdzieś szukać pracy. I można mieć dwie postawy tam, będąc za granicą. Albo będziesz z Chrystusem i będziesz go reprezentował, albo możesz być poza Chrystusem i żyć jak ci się podoba. Wrócisz tu i powiesz chwała Bogu, aleluja, wszystko jest wspaniale, trzymałem się zboru. Coraz więcej dochodzi do mnie niepokojących sygnałów, że wielu ludzi wyznało Chrystusa, ale tylko tu. Ale go nie wyznają, gdy tylko opuszczą zbór, gdy są poza kontrolą, gdy mogą robić, co chcą, gdy przed nikim nie muszą się tłumaczyć i odpowiadać. I mam pozytywne przykłady. Gdy zanim ludzie wyjechali, najpierw znaleźli zbór, najpierw się w tym zborze zameldowali jakby, tam im zaproponowano też znalezienie pracy albo im zaoferowano pracę. I to jest ta lepsza strona poszukiwania zajęcia. Życie uczniów było jawną kartą. Dlatego Jezus powiada, pytaj ich. Niech oni mówią za siebie. Niech oni powiedzą, kim są. Dlatego chcę powiedzieć, nie słuchajcie człowieka, który nie słucha Boga. Nie słuchajcie ludzi, którzy mają tylko frazesy na ustach, ale nie żyją po chrześcijańsku, nie żyją po Bożemu. Nie słuchają Boga. Takich ludzi nie warto słuchać. To właśnie w trakcie tego pierwszego przesłuchania doszło do wielkiego dramatu z Piotrem. To on w czasie tego przesłuchania, przysłuchując się temu wszystkiemu, gdy przyszedł, zaparł się Jezusa Chrystusa. I rozpoczęło się to, o czym już mówię. Uczniostwo na dystans. Piotr zaś szedł za nim, z daleka, aż do pałacu arcykapłana. Szedł na dziedziniec i usiadł ze sługami, aby zobaczyć, jak to się skończy. Można być uczniem Jezusa Chrystusa na dystans. Z dala. W sprzyjających okolicznościach. Ale gdy znajdziesz się w niesprzyjających okolicznościach, jesteś uczniem Chrystusa? Czy jesteś wtedy nadal tym, który się deklaruje, jestem z nich? Można wykonać praktyki naszej społeczności. Oczekiwania przywódców, liderów. I któregoś dnia powiedzieć, nie jestem z nich. Nie słowami, życiem. Sposobem prowadzenia swego życia. Jeśli zmienisz tylko Kościół, a nie stanie się Jezus centrum twojego życia, to okoliczności sprawią, że któregoś dnia będziesz bez Chrystusa. Ludzie czasem mówią, jestem z nich, ale nie są. Myślę, że uczestniczenie w nabożeństwie rozwiązuje wszystkie problemy. Zmiana Kościoła może robić dobrze na nasze samopoczucie, ale to wcale nie znaczy, że zmieni nasze życie. Dlatego u podstaw tego, o czym mówię, uczniostwa Jezusa Chrystusa, jest to największe przeżycie, nawrócenie. I życie szybko zweryfikuje postawę takich osób. Bo za tym musi iść chrześcijańskie życie, praktyczne życie, znajomość Biblii, modlitwa, świętość życia, zerwanie z grzechem, z niemoralnością. To nie mogą być zachowania, które sprawiają, że spotykamy takich ludzi w czasie ważniejszych świąt, w czasie uroczystości zborowych lub jubileuszy rodzinnych. A na każdą inną okoliczność ludzie mają inne spotkania, bo te są zbyt nudne, prymitywne. Wtedy mamy kolorowy, bajeczny świat pogan. I ludzie zadają pytanie, niektórzy, którzy mówią, że są z nas. A czemu jesteśmy tacy nietolerancyjni? Czemu jesteśmy tacy powściągliwi? Przecież można wszystko to pogodzić. Czyli wyjście ewakuacyjne, rezerwowe wyjście. Jaden Tozer powiada, pseudowiara zawsze ma przygotowaną drogę ewakuacyjną na wypadek, gdyby Bóg zawiódł. Ludzie mają w zanadrzu zawsze swoje rozwiązanie. A ja spotykam się z tym rozwiązaniem. A one do mnie docierają, te rozwiązania. I przeżywam drama. Co stało się z ludźmi, którzy deklarowali miłość do Jezusa Chrystusa? Wiecie, co się stało? Zrobili to, co Piotr. Zaczęli grzać się przy cudzym ogniu. A czeladź i służba stali przy roznieconym ognisku i grzali się, bo było zimno. A stał też z nimi Piotr i grzał się. Tak łatwo jest stanąć przy cudzym ogniu i ogrzewać się. Ale jeśli idziesz do cudzego ognia, nigdy nie będziesz z nich. Nigdy nie będziesz taki sam. Dlaczego jesteśmy tacy, że mówimy, nie możesz tak postępować? Nie możesz, gdy myślisz o małżeństwie, mieszkać już z dziewczyną w jednym mieszkaniu, a potem przyjść do pastora i prosić o ślub. Zapomnijcie o tym. Nie możesz mówić, że my się kochamy, dopóki prawnie i przed Bogiem to małżeństwo nie jest zawarte. Nie możesz. I jestem nieugięty. Staroświecki powiecie. Ale wiecie, co Biblia powiada? A jaka jest zgoda między Chrystusem i Belialem? Albo co za działba wierzący z niewierzącym? Musisz wybierać. Nie pasujesz do cudzego ognia. Tak długo będziesz w tym cudzym ogniu akceptowany, jak długo ten ogień będziesz podsycać. A później dostaniesz czerwoną kartkę i powiedzą ci, zejdź z boiska. Musisz się określić, kim jesteś. Czytamy, że Piotr pomyślał sobie, zobaczymy, jak to się skończy. Ale dla wieczności może to się skończyć źle, jeśli stoimy przy cudzym ogniu. Dobrze, że Piotr się zreflektował. Dobrze, że pokutował. Dobrze, że gorzko zapłakał. W dzień Pięćdziesiątnicy stanął przed ludźmi i powiedział, nigdy więcej kroków w tył nie zrobię. I tym ludziom powiedział, wasze życie może być wypełnione mocą Ducha Świętego. To jego ogień rozpali wasze życie. To jego ogień będzie gwarantował, że będziecie iść za nim w świętości. Będziecie mieć prawdziwe pragnienia, prawdziwe zachowania, prawdziwe postępowanie, Boże postępowanie. I to, co dziś chcę podkreślić, jest bardzo ważne. Golgota i krzyż ciągle przypominają cenę zbawienia. Krzyż zmienił moralność i mentalność zachodniego świata. To nasze nabożeństwa mają przypomnieć, co zdarzyło się, co doprowadziło do ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. Jakie to ma znaczenie dziś, gdy o tym słuchamy, gdy to rozważamy, gdy cofamy się prawie o 2000 lat wstecz. Na ile jest to dla mnie aktualne? Przyglądam się, jak to będzie, co się zdarzy, zobaczymy, jak się to rozwinie. Może się zastanowię, może będę wierzącym, ale zobaczymy, jak to się rozwinie u innych. Przyjrzę się. Piotr stał przy tym ogniu i myślał sobie, zobaczymy, jak to się skończy, jak się proces zakończy. Dlatego apostoł Paweł zachęca nas z bojaźnią i ze drżeniem. Sprawujcie zbawienie swoje. Piotr zaczął się rozmijać z Jezusem Chrystusem, bo stał przy cudzym ogniu. I widzę ciągle chrześcijan. Ja nie mówię o ludziach, którzy są poza zborem, ale mówię tu o nas, o naszym środowisku, o ludziach wierzących. Zaczynają się rozmijać niektórzy z Jezusem Chrystusem. Czasami nie nauczyliśmy się, że nie wszystko możemy mieć naraz, że nie wszystko Bóg nam da tak, jak chcemy. Biblia nie jest katalogiem z zamówieniami na dobra życiowe. Nie możesz jej wziąć i powiedzieć, Panie, ja tego chcę, ja tego potrzebuję, to się mnie należy. Piotr był zbyt pewny siebie, aż któregoś momentu Jezus spojrzał na niego i coś w nim pękło. Coś się stało z nim. Potrzebujemy jako ludzie wierzący każdego dnia odświeżenia, odnowienia, pokuty. Ale dziękuję Bogu, że Piotr się pozbierał, że on zdruzgotany tą wizją śmierci Jezusa Chrystusa został pocieszony zmartwychwstaniem. Napełnieniem Duchem Świętym. I dlatego powiedział, nigdy więcej nie cofnę się. Zadajemy sobie pytania, jak moje życie może być odświeżone, odnowione. Na pewno nie ma magicznych rozwiązań. Nie ma drogi na skróty. Można taką drogę wybrać, albo wybrać Jezusa. Już kiedyś to powiedziałem. Nie musimy uderzyć w dno i je przebić, aby potem mieć dobre świadectwo. Nie musimy mieć świadectwa z dna. Możemy mieć świadectwo z tego miejsca, w którym nas Bóg spotyka. Świadectwo jest mocne z każdego miejsca, w którym spotyka nas Bóg. Bo co powiedzą nasze dzieci, które wcale o dno nie musiały uderzyć? Wychowały się w chrześcijańskiej rodzinie. I nie musiały żyć w żadnym bagnie. Czy ich świadectwo jest gorsze od świadectwa tego, kto uderzył w dno i przebił je? Myślę, że nie. Mieli więcej jeszcze trudności, żeby pozbierać się w swoim życiu. Żeby uwierzyć, że potrzebują zbawienia, że potrzebują przebaczenia. Dlatego Bóg posłał swego pocieszyciela. On uleczył złamanego Piotra i każdego z nas, gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, On leczy. A jeśli coś się zdarzyło w naszym życiu, co zmusiło nas do zapłakania nad swoim życiem, tak jak gorzko zapłakał Piotr w tym momencie zaparcia się, gdy to dotarło do niego, co zrobił, nie musiał w tym pozostawać całe życie. Nie musiał stać do końca życia na uboczu. On powiedział: Panie, wiem, co zrobiłem, wybacz mi. I poszedł jako wspaniały Piotr z Ewangelią. Poszedł i żył po Bożemu, ponieważ pokutował. To jest odnowienie, które płynie od Boga. Jego namaszczenie pozwala nam żyć z Nim. Tak w skrócie mógłbym powiedzieć, wyglądała ta chwila. Tyle refleksji zrodziło się w moim sercu, gdy myślę o tym przesłuchaniu przed Annaszem. Ale było drugie przesłuchanie, dalej trwający proces, przed Kajfaszem. I odesłał go Annasz, związanego do arcykapłana Kajfasza. To Kajfasz wypowiedział prorocze słowo, które na początku cytowałem, że lepiej jest, kiedy jeden umrze za cały lud. Nie spodziewał się, że tak szybko to słowo zacznie się realizować, że on będzie miał w tym udział. Wypowiedział słowa prorocze. Tak, w Bożym planie jest lepiej, gdy sprawiedliwy Jezus Chrystus zgodził się oddać swoje życie za nas, bo inaczej my byśmy byli tymi, którzy musieliby ponosić za swój grzech odpowiedzialność, ponosić karę i to bardzo wielką. W tym przesłuchaniu przed Kajfaszem emocje osiągnęły punkt kulminacyjny. Kajfas spodziewał się, że Jezus będzie się bronić, że będzie wysuwać argumenty, że to będzie prawdziwe przesłuchanie. Tymczasem obroną Jezusa było milczenie, niezrozumiałe dla Kajfasza. Podniosło to mu tylko ciśnienie. Czemu nie mówi? Czemu się nie broni? Mógł się bronić, ale chciał ratować. To jest to ważne przesłanie Jezusa Chrystusa. Mógł się bronić, ale chciał nas ratować. To każdy z nas był włączony w to milczenie Jezusa Chrystusa. A to milczenie może mieć różne aspekty, z różnych powodów, z różnych stanów emocjonalnych może wynikać. Można milczeć z powodu strachu, można milczeć z powodu pogardy, można milczeć z powodu smutku, ale też można milczeć z powodu takiego niemego zachwytu, gdy ktoś wykona doskonale jakiś utwór muzyczny i zagra wspaniale. Co jest częstym rezultatem? Nie tylko aplauz, ale czasami głęboka cisza, milczenie. Ja pamiętam, gdyśmy byli wspólnie, wielu z nas poszło na film Pasja. Gdy ten film się skończył, zwykle w kinach jest tak, że słychać trzaskanie krzeseł, głośne rozmowy, słychać jak ludzie szeleszczą papierkami, jedzą popcorn i jeszcze różnymi torebkami tam szeleszczą. Na tym filmie była cisza. A gdy ludzie wychodzili, mówili do siebie szeptem. Nieme milczenie. I coś takiego towarzyszy temu przesłuchaniu u Kajfasza. Nie było innej drogi. Powiadam, Jezus mógł się bronić, ale On milczał, dlatego że Jego drogą była zbawcza śmierć na Golgocie. Ale coś stało się dziwnego, kiedy już napięcie osiągnęło zenit, Jezus odzywa się. Moglibyśmy powiedzieć, wszechświat wstrzymał oddech. To był ten decydujący moment przesłuchań. Wszystkie pozostałe, które dalej będą się toczyć, nie są tak ważne. One są istotne, prowadzą do ukrzyżowania, do wydania wyroku. Ale w tym momencie coś zdarzyło się co musimy sobie uświadomić. Myślę, że nie zawsze, czytając to słowo, uświadamiamy sobie. Wszyscy wstrzymali oddech. Bo gdyby powiedział nie, nie jestem Mesjaszem, zdruzgotani byliby ci, co poszli za nim. Wszyscy byliby zawiedzeni. Zmarnowany czas, zmarnowane lata. A on byłby wolny. Kajfasz by powiedział, nie widzę podstaw do oskarżenia. Wszystko by utknęło w martwym punkcie. Nie byłoby naszego zbawienia. A wtedy Jezus powiada, jam jest. To był najważniejszy moment tego procesu. On powiedział, jestem Mesjaszem. Jestem tym, który przyszedł, Zbawicielem. Ale gdy te słowa wypowiedział, wydał wyrok na siebie. Kajfasz wiedział, co zrobić. Wtedy arcykapłan rozdarł szaty swojej i rzekł, na co potrzeba nam jeszcze świadków? Wszak słyszeliście bluźnierstwo. Cóż się wam zdaje? A oni wszyscy rzekli, zasługuje na śmierć. Proroctwo Kajfasza weszło w fazę realizacji. Ale on, Jezus, przyszedł po to, aby dać swoje życie za wielu. Za mnie, za ciebie. Spotkanie z Jezusem Chrystusem musi wywołać takie szokujące zachowania. Albo przyjmujemy Jezusa Chrystusa, albo go odrzucamy. Albo akceptuję, albo nienawidzę. I od tego momentu zaczął się taki tragiczny, chochołowy taniec. Bo gdy się przyglądam Ewangeliom, zaczęli się ludzie wyżywać na Jezusie Chrystusie. Żołnierze, arcykapłan był zdenerwowany, rada potem najwyższa. Wszyscy zirytowali się. To nie było po ich myśli. Podsądny jakby wystawił ich, mówiąc, jestem Mesjaszem, jestem Zbawicielem. A potem stanął Jezus przed Radą Najwyższą. To trzecie spotkanie. A gdy nastał dzień, zeszła się starszyzna ludu, arcykapłani i uczeni w piśmie i zaprowadzili go do swej Rady Najwyższej. Rada Najwyższa musiała podjąć decyzję, by formalnie oskarżyć Jezusa Chrystusa. Rzymianie nie mogli wydać wyroku śmierci z powodu sporów religijnych. Mogli tylko z powodów politycznych wydać wyrok. A Rada również chciała usłyszeć wyjaśnienia od Jezusa. Oni mieli swój pogląd, ale to oskarżenie trzeba ubrać w oskarżenie polityczne. Dla nich prawda, której mógł udzielić Jezus Chrystus, była zbyt prosta. Dlatego Jezus powiedział, choćbym wam powiedział, nie uwierzycie. Gdy go zapytywali ci z Rady Najwyższej, powiedział, nawet gdy wam będę mówił, nie zrozumiecie. Ludzie często deklarują swą wiarę, która może się przydać w razie czego. I oby tak nie było w naszym środowisku, że ta wiara jest takim zabezpieczeniem tylko na wszelki wypadek. No bo jeśli istnieje życie pozagrobowe, jeśli istnieje życie po śmierci, jeśli istnieje ten drugi świat po drugiej stronie, to może lepiej mieć taką przepustkę jak wiara, by użyć jej jako karty magnetycznej, by się otworzyły drzwi wieczności. To natychmiast przywołuje we mnie tę sytuację, o której Jezus Chrystus mówił, gdy mówił o bogaczu i Łazarzu. Gdy tam się toczy rozmowa, dialog i gdy bogacz powiada, mam na ziemi bliskich, poślij kogoś, niech im powie. I wtedy słyszy takie słowo, choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. Można deklarować wiarę. Choćbym wam powiedział, Jezus mówi, i tak mi nie uwierzycie. Wy macie swój pogląd. Wy już wydaliście na mnie wyrok. Wielu ludzi ma, jak powiadam ciągle, wiarę ludową. No tak, wiara wiarą, ale żyć trzeba. No więc to jest dobre. Ale w Kościele. Czy Bóg stworzył świat? No, taki pogląd jest dobry w Kościele. Ale nie bądź nierozsądny. Świat wierzy że powstał w drodze ewolucji. Tak? Naukowcy jeszcze nie tak dawno wierzyli w gorsze bzdury. We Francji jest muzeum, w którym mówi się, że jest około 5 kilometrów książek, które już się dawno zdezaktualizowały. Mówiono, że atom jest jeszcze nie tak dawno przecież nie do rozbicia. No i co? I rozbił się. Mówiono, że głos rozchodzi się po falach eteru i dlatego słyszymy przekaz radiowy. Przecież żadne fale eteru. A nie wspomnę, ile bzdur w medycynie było. Ile niefachowych poglądów naukowych, które dziś są tylko śmieszne, gdyby je przywołać. I naukowcy unikają tego jak ognia, ale trzymają się kurczowo jednego ogniwa, mówiąc, że mają łańcuch w ręku dotyczący ewolucji. Mają jedno ogniwo i jak będą je tak gorliwie trzymać, to pot wypali to ogniwo i zostaną bez niczego. A choćbym was pytał, Jezus powiada, nie odpowiecie. Nie zawsze jest nam potrzebna wiedza, ale częściej wiara. Zanim wiele faktów naukowych udowodniono, najpierw wierzono, że tak jest. Poczytajcie książki naukowe. Zanim udowodniono to, na co się dziś naukowcy powołują, najpierw wierzono, że tak prawdopodobnie jest. A więc wiara wyprzedzała zrozumienie naukowe. Grzesznik nie potrzebuje wiedzy. Potrzebuje zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa. Ja nie potrzebuję wiedzy, jak to działa. Potrzebuję wiary, że to działa. Że ofiara Jezusa Chrystusa ma znaczenie. Kiedy człowiek ginie, nie pyta, jak to działa. Kiedy wpadnie w dół i wyciągniesz tam jakimś dźwigiem, to on się nie pyta, jak ten dźwig działa. Ważne, że go wyciągnął. Ale wielu ludzi chce wiedzieć najpierw, jak to działa, a potem może uwierzą. Tak wyglądała rozmowa przed Radą Najwyższą. Nie chcecie uwierzyć, powiada Jezus, w to, co oferuję. A nawet gdyby przyszedł ktoś z umarłych i powiedział, że tam jest życie, powiedzą tak po swojemu, skomentują. A więc grzeszni, my grzeszni ludzie, potrzebowaliśmy ofiary Jezusa Chrystusa. I to jest to przesłanie płynące z przesłuchania. Potrzebowaliśmy Jezusa Chrystusa, a nie wiedzy, jak to działa. W każdym inaczej. I ile świadectw byśmy w tym miejscu usłyszeli, tyle będzie różnych informacji i relacji, jak Bóg przyszedł do każdego z nas. A więc Rada Najwyższa nie dała sobie z tym przesłuchaniem rady, a więc przesłali Jezusa do Piłata. To czwarte spotkanie. I całe ich zgromadzenie powstało i poprowadzili go do Piłata i zaczęli go oskarżać. Chrystus stanął przed Piłatem, a ten poczuł się zakłopotany. To Piłat nawet okazał się rozsądniejszy od tych, którzy oskarżali Jezusa. On miał więcej rozsądku i rozwagi w tym, co było przedmiotem tego oskarżenia. Widział zacietrzewienie religijne, religijną nienawiść, jaką mieli ci, którzy skarżyli na Jezusa Chrystusa. Zawiść i kłamstwo stały się podstawą oskarżenia. Ale Piłat zorientował się, że jest to tak wiotkie, tak niestałe, że zwątpił w rzetelność tych oskarżeń. I moglibyśmy sparafrazować pewien tekst biblijny i powiedzieć: straszna to rzecz wpaść w ręce fanatyka religijnego. Jezus Chrystus dostał się w ręce fanatyków religijnych. Ale tam w czasie tego przesłuchania przed Piłatem jeszcze raz potwierdziły się prawdy, które są dla nas dziś najważniejsze. Chrystus się narodził i zgodził się na ten poniżający proces. bo przyszedł zbawić tych, którzy byli grzesznikami. Przyszedł leczyć tych, którzy byli chorzy. Przyszedł ogłosić Królestwo Boże. I to Królestwo w nas i dla nas. To była nowa jakość duchowa, którą Jezus Chrystus zaproponował. On powiedział, Królestwo Boże jest pośród was. Dlatego, gdy jesteśmy tu w tym miejscu i dziś będziemy myśleć i myślimy, nie będziemy, myślimy już o ukrzyżowanym Jezusie Chrystusie, o tym, co On dla nas zrobił, o naszym Zbawicielu, możemy powiedzieć, krzyż nie jest miejscem płaczu, litowania się nad sobą, jest miejscem poznawania Bożej prawdy. Wiemy, co Jezus uczynił. Wiem, do kogo należy dzieło zbawienia. Wiem, kto za tym wszystkim stoi. I każdy, kto przyjmie Chrystusa do swego serca, utrwala na ziemi Boże Królestwo. Oznacza to tylko jedno. Moje nawrócenie. Mam nadzieję, że większość z was, jak nie wszyscy, macie to za sobą. Jak nie, warto o tym pomyśleć, zastanowić się, przemyśleć. Bo wiem, co uczynił Jezus. Mówił i dlaczego umarł. To jest pewna duchowa sytuacja. I ona realizuje się, to Boże Królestwo, przez nasze chrześcijańskie, praktyczne życie. To nie jest jakiś abstrakcyjny stan. To nie jest coś, co sobie wymyśliliśmy, albo co wymyślił Jezus i tak dla pocieszenia nam mówił. Jezus powiedział, Bóg was kocha. Ja przyszedłem, aby tę miłość w sposób praktyczny objawić. Aby wszyscy byli zbawieni. A wtedy Piłat, słysząc słowa Jezusa Chrystusa, powiada, ale co to jest prawda? I Jan, pisząc trzeci list do Gajusa, napisał tak. Uradowałem się bowiem bardzo, gdy przyszli bracia i złożyli świadectwo o rzetelności Twojej, że Ty istotnie żyjesz w prawdzie. Nie ma zaś większej radości, jak słyszeć, że dzieci moje żyją w prawdzie. Jak zdefiniować prawdę? Co powiedzieć? Co to jest prawda? Taki bardzo banalny przykład. Grupa ludzi zna prawdę, ale nie chce jej powiedzieć, bo ta prawda by ich oskarżyła. Nieszczęście polega na tym, że dziecko zna też tę prawdę. I między dorosłymi dziecko się pojawia i mówi tę prawdę. Mówi ją wprost. I wszyscy sztywnieją, nieruchomieją. Dziecko powiedziało prawdę, a oni próbowali różnych wybiegów. To jest prawda. Kiedy ta prawda spowoduje, że coś się dzieje z nami. Prawda ma coś rewolucyjnego. I to musi mieć wpływ na nasze życie. Bóg jest prawdą. I jeśli tej prawdy się lękamy, jeśli obawiamy się tej prawdy i światła tej prawdy, że zostaniemy zdemaskowani, to oznacza, że potrzebujemy zbawienia, że potrzebujemy przebaczenia. I możemy się bronić, i możemy unikać prawdy, aż w końcu ta prawda nas zdemaskuje. Doświadczył tego Piłat. Nie opowiadam tej całej historii, by nie ciągnąć tego zwiastowania do wieczności. Bo kazanie mówi się, ma mówić o wiecznych prawdach, ale nie ma wiecznie trwać. A więc Piłat dowiedział się, co to znaczy Boża sprawiedliwość. Że właściwie może uniknąć wydania wyroku, a niech był za uniewinnieniem, ale nie potrafił tego powiedzieć wprost, bo przecież naraziłby się temu tłumowi, który był religijnie oszalały. Wtedy wysłał go do Heroda. I to było piąte spotkanie w tym procesie Jezusa Chrystusa. Stanął przed Herodem. Herod wtedy, ujrzawszy Jezusa, bardzo się ucieszył, gdyż od dłuższego już czasu pragnął go zobaczyć, ponieważ słyszał o nim i spodziewał się ujrzeć jakiś cud przez niego dokonany. Herod miał ciekawość. A iluż to ludzi nie ma tej ciekawości? No, pójdę, zobaczę, a może się coś zdarzy. A może jakiś cud zobaczę? Coś może uczyni. Coś zobaczę. Moja ciekawość zostanie zaspokojona. Ciągle ta postawa jest gdzieś w człowieku. Ona funkcjonuje. Gdybym zobaczył cud, może bym uwierzył. Gdybym zobaczył, że Jezus jest królem i czyni cuda, ale Herod niczego takiego nie otrzymał. Herod otrzymał królestwo na krótko, a przed nim stał król, który miał wieczne królestwo. Herod nie rozumiał, że to nie Jezus jest na jego usługi, ale on na usługi Jezusa. Ciągle przychodzi nam się spotykać z taką postawą ludzi, gotowych do oglądania. Nie uwierzę, jak nie zobaczę. Zobaczą i nie uwierzą. Taka jest prawda. Dlaczego? Ponieważ większość z ludzi, gdy ma swą ciekawość, gdy chcą zobaczyć cud, potem mają swoje magiczne słówko. Gdy już to wszystko zobaczą, mówią to magiczne słówko. Ale! I już zamknęli całą sprawę. Chcieli wiedzieć, chcieli zobaczyć, ale mieli asa w rękawie i zostali bez Bożego rozwiązania. I oczywiście reakcje są takie same jak Heroda. Kiedy ciekawość nie zostanie do końca zaspokojona, kiedy cud się nie zdarzy. Ileż razy ja słyszałem w tym miejscu, wybaczcie mi to, nie jesteśmy duchowi, bo na nabożeństwie nie zdarzył się żaden cud. Ale cudem jest to, że nabożeństwo jest. Cudem, że cię nikt nie prześladuje. Cudem, że masz Biblię, możesz ją czytać. Cudem jest to, że możesz głosić o Jezusie Chrystusie i nikt cię nie prześladuje. Ale się złoszczą. Herod się rozzłościł. Spienił się. No to ja czekałem na cud, a on nawet nie odpowiedział. Nic, milczał. Niech wraca do Piłata. Ludzie są tacy, niektórzy, iż myślą, że zrobią komuś coś na złość. Zrobię na złość. Zobaczymy, kto ma rację. Nie będę chodził do zboru. Niech pastor do mnie przyjdzie. A co on sobie myśli? A ja wam powiem tak. Jestem w tym zborze. Tu jest moje miejsce służby. I nikogo za rączkę na siłę do Królestwa Bożego nie będę ciągnął. Tu jestem każdej środy, każdej niedzieli. Tu służę, tu jestem gotowy rozmawiać. Jak chcesz siedzieć w domu i się obrażać, siedź. Wiesz, co zrobiłeś? Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zrobisz, jak tak się zachowasz. Wydzierżawiasz sobie kwaterę w piekle. Ale ja chcę mieć tutaj społeczność z ludźmi wierzącymi. A więc jeśli ktoś zamierza się obrazić i nie przychodzić, nie będę go ciągnął na siłę do Królestwa Bożego. Wszyscy wiedzą, że tu jest zbór, w tym zborze ja funkcjonuję. W tym zborze jestem gotów z każdym rozmawiać. Jak nie teraz, to za godzinę, jak nie za godzinę, to za 5 dni znajdę czas, żeby się spotkać i rozmawiać. To jest miejsce mojej służby. Ale są tacy, co się obrażają i zrobią pastorowi na złość. No zrobili sobie na złość. I stanął ponownie Jezus przed Piłatem. A Piłat, zwoławszy arcykapłanów i przełożonych, i lud, rzekł do nich: przyprowadziliście do mnie tego człowieka jako podżegacza ludu, a tymczasem ja, przesłuchawszy go wobec was, nie znalazłem w tym człowieku żadnej z tych win, które mu przypisujecie. Ten proces już trwa długo i ciągnie się długo. I Piłat, nie widząc pozytywnych rezultatów, szuka możliwości, szuka takiej sytuacji, by uniewinnić Jezusa Chrystusa, bo widzi, że to jest wszystko tylko zapiekła złość. Chciał tym ludziom powiedzieć i mówił im: nie widzę żadnej winy w nim. Ale kiedy tłum zaczął krzyczeć, oddał go ich decyzji. Jedna z naszych pieśni w śpiewniku Pielgrzyma brzmi: chcę powiedzieć Tobie, kim jest dla mnie Jezus. I ja chcę w tym miejscu powiedzieć, kim On jest dla mnie, kim jest dla was. On jest zawsze do naszej dyspozycji. odpowiedzialny za swoje postępowanie, głosi naukę, o której ludzie powiadają: oto ten człowiek powiedział mi, jaki jestem, kim jestem, jaki powinienem być. Piłat nie wytrzymał tej presji, poddał się, oddał tłumowi Jezusa. Ale to nieprawda, że tłum zawsze ma rację. Na pewno tego dnia najszczęśliwszym człowiekiem był Barabasz. Ale muszę też z tego miejsca powiedzieć jasno. Jezus nie był ofiarą ludzkiej nienawiści. On zgodził się na Boży plan. To nie Piłat tylko był winien, że został oddany Jezus temu tłumowi. To nie ten tłum, który nie umiał odróżnić lewej ręki od prawej. To Jezus też zgodził się być oskarżonym, sponiewieranym, wyśmianym, by nas zbawić. I to dziś uświadamiamy sobie. A gdy oddał go tłumowi, to jeszcze zajęli się Jezusem żołnierze. I to jest to ostatnie, siódme spotkanie na zamku. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Ciągle mówię o tym, co zdarzyło się przed ukrzyżowaniem. O wydarzeniach, o zachowaniach, o tym, jacy ludzie byli, aż doprowadzili do ukrzyżowania. Ale gdy o tym mówię, to chcę zadać to pytanie sobie, ale też i wam tutaj zgromadzonym. Jaka jest moja postawa wobec tych wydarzeń? Jaka moja postawa byłaby? Gdzie byłbym? Po której stronie, gdybym ja był uczestnikiem tego procesu? Czy brałbym w tym udział? Zadaję sobie pytanie, czy brałbym udział w tym dramacie? Czy byłbym wśród tych, którzy oskarżają Jezusa, wytykają palcem, fałszywie oskarżają, kłamią? Czy byłbym tym człowiekiem, który powiedziałby: potrzebujemy Jezusa Chrystusa? Czy byłbym wśród tych, którzy się zachowaliby tak, jak zachował się setnik? A widząc to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, rzekł: zaprawdę ten człowiek był Synem Bożym. Gdy już ukrzyżowano Jezusa, wtedy przyszła refleksja w sercu tego człowieka. I zadaję sobie tu w tym miejscu pytanie: jaki byłbym podczas takiej możliwości brania udziału w tym procesie? Co widziałbym w Jezusie dla siebie ważnego, albo o co bym go oskarżał? Ale to Jezus Chrystus sprawił, że setnik miał refleksję. To Jezus Chrystus sprawia, że gdy tu w tym miejscu wielokrotnie słyszymy Boże Słowo, zadajemy sobie pytanie: czy On uczynił mnie obywatelem Królestwa Bożego? I kiedy wsłuchuję się w przebieg całego tego procesu, musielibyście sobie wszystkie te teksty zebrać, w całości przeczytać, prześledzić ten proces, uświadomić sobie tak w ciszy i spokoju, że to wszystko stało się dla mnie, to wtedy zadaję ostatnie pytanie, którym kończę. Kto naprawdę jest wezwany na przesłuchanie? Jezus czy my? Kogo tak naprawdę wezwano i kogo przesłuchiwano? Kto w tym długotrwającym procesie jest naprawdę oskarżonym? Kto musi mieć refleksję? Jezus był sprawiedliwy, wierny i uczciwy, a my wiemy, kim jesteśmy i potrzebujemy Bożego usprawiedliwienia, Bożego przebaczenia. Potrzebujemy uświadomić sobie, że oto my jesteśmy wezwani na przesłuchanie przed Bogiem dziś. I gdy będziemy sięgać po chleb i wino, zadajmy sobie pytanie: czy Jezus miał możliwość zadania tych pytań mnie, jakie zadano Jemu?